A gościem Polskiego Radia Białystok jest wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Iza Serafinę zapraszam do wysłuchania tej rozmowy. Zaczynamy oczywiście od czego, pani minister, prace domowe. Chociaż od tej decyzji minął rok, no nie milknie dyskusja na ten temat. Nieobowiązkowe prace domowe chyba się nie przyjęły. 80% dyrektorów szkół chce przywrócenia prac domowych. Apelują też o to nauczyciele, proszą rodzice, oświatowe związki zawodowe. Oczywiście zdania wśród uczniów są podzielone, wiadomo. A co na to resort edukacji, nie ustąpicie?
Rozmawiałam z dyrektorami szkół i bardzo jasno, jak w tej rozmowie, padają takie argumenty, które przedstawiam ja i z którymi zgadzają się dyrektorzy. Że w czasach, w których sztuczna inteligencja jest w stanie odrobić każdą pracę domową, a tej, której nie odrobi sztuczna inteligencja, którą każdy ma w swoim telefonie, to może to zrobić rodzic czy korepetytor. Warto oceniać tylko to, co jest rzeczywiście pracą własną ucznia. Przypomnę, że nie ma zakazu zadawania prac domowych. Prace domowe można w dalszym ciągu zadawać. Poza tym, że prace domowe oczywiście pisemne, bo o takich mówimy, nie mogą być oceniane, no to oczywiście nie tylko nauczyciel może zadać pracę domową, i to pisemną, ustną. To tak samo uczeń musi czytać lektury, nauczyć się wiersza, przygotować się do klasówki. W związku z tym to nie jest tak, że uczeń nie ma co robić w domu. Tylko chodzi o to, że skończyliśmy z fikcją.
Jasne,
fikcją tylko były oceniane prace domowe, które nie mieliśmy pewności, że odrobił sam uczeń.
Jasne, tylko argument jest taki, że ci uczniowie wypadają z tego rytmu systematyczności. No a poza tym każdy medal ma dwie strony. Skąd
ja
w takim razie taki
żeby
opór? Dlaczego to się ludziom nie podoba? Dyrektorom, nauczycielom,
błędy,
rodzicom.
Popełniliśmy pewne błędy komunikacyjne. Zapadło w pamięć bardzo wielu osób, że są zabronione prace domowe. To nie jest prawda. Rozporządzenie, jeżeli ktokolwiek przeczyta, to widzi, że wręcz tam wskazujemy, że prace domowe powinny być zadawane, ale w tym znaczeniu, że powinna być odpowiedź w postaci informacji zwrotnej, co uczeń zrobił dobrze, co zrobił źle. Taka praca domowa rzeczywiście uczy.
To co zrobicie? Zmodyfikujecie to jakoś, czy zrezygnujecie
musimy
z tego pomysłu?
Tak, po pierwsze robimy ewaluację. Będziemy chcieli komunikacyjnie lepiej dotrzeć do nauczycieli, ale również rodziców. Bo bardzo często rodzice podnoszą taki argument. No ale o czym ja mam rozmawiać w tej chwili z dzieckiem? Wcześniej to spytałem mniej więcej, a prace domowe odrobione? Jeśli nie, to pokaż, co masz zadane. W tej chwili mam wrażenie, że jest przestrzeń na to, żeby przeprowadzić prawdziwą rozmowę z dzieckiem. Szczególnie, że odrabianie prac domowych z własnym dzieckiem, każdy, kto to kiedykolwiek robi, wie, że jest jedną z najbardziej konfliktogennych rzeczy, jakie istnieją.
Czyli zobaczymy, co będzie od września. Może się to trochę zmienić, tak?
Nie wydaje nam się.
Wiadomo, że od przyszłego roku szkolnego ma się rozpocząć proces, no bo to ma być rozłożone na lata zmian w podstawie programowej, co na początek od września.
Sama reforma wchodzi od 1 września 2026 roku, kiedy będą podstawy programowe nowe, ale również ramowe plany nauczania dla klas pierwszych i czwartych szkoły podstawowej oraz dla przedszkoli. Natomiast już od 1 września 2025 roku do szkół wchodzi edukacja zdrowotna w miejsce wychowania do życia w rodzinie oraz edukacja obywatelska, która wejdzie w miejsce HIT-u, który był już zlikwidowany w 2024 roku. Edukacja obywatelska to jest bardzo ciekawy w ogóle przedmiot, w którym nie tylko wymagamy pewnej wiedzy od ucznia, ale też są konkretne działania. Jest projekt społeczny realizowany grupowo oraz konkretne działania praktyczne. To jest program, który ma uczyć tego, co byśmy nazwali i patriotyzmem, i obywatelską postawą, i zaangażowania, poczucia sprawczości, to, że mamy wpływ na rzeczywistość. I on też pokazuje, że możemy się różnić, możemy mieć różne poglądy. Ważne jest to, żebyśmy umieli je wymieniać między sobą, ale jednocześnie, żebyśmy nauczyli się rozróżniać to, co jest prawdą, od tego, co jest fałszem, fake newsem.
No i nowa podstawa programowa z wychowania fizycznego. Co tam ma się zmienić i czy to zatrzyma plagę zwolnień z WF-u i wpłynie na tych młodych ludzi, że zaczną ćwiczyć?
Zmieniamy podstawę programową z WF-u i dla dzieci młodszych klas 1-3 i dla starszych, jak również dla liceów czy techników. Chcemy, żeby ona była dużo bardziej elastyczna, żeby dawała większą swobodę nauczycielowi. Usuwamy z niej te treści teoretyczne, które obecnie trafiły do edukacji zdrowotnej, bo w edukacji zdrowotnej zarówno ma być o aktywności fizycznej, jak i o zdrowej diecie. Bardzo wiele elementów tego, co dotychczas było jako ten teoretyczny komponent WF-u.
Edukacja zdrowotna, dodajmy, nieobowiązkowa. Jednak
tak.
Wie pani, jak podchodzą uczniowie do nieobowiązkowych przedmiotów?
Tutaj akurat decyzja o tym, czy dziecko chodzi, czy nie, należy do rodziców. Dlatego, że to rodzic może wypisać dziecko z edukacji zdrowotnej. Natomiast dla nas jest oczywiste, że rozsądny rodzic, jeżeli przeczyta, co jest w edukacji zdrowotnej, to zda sobie sprawę, że tam jest bardzo wiele informacji, których nie mógłby udzielić swojemu dziecku i że wreszcie edukacja zdrowotna ma całościowo zadbać o zdrowie młodych ludzi.
A wracając do tego WF-u, no co zrobić, żeby ci ludzie chcieli ćwiczyć?
W sali jest coraz więcej. Powiem więcej, są też programy przez Ministerstwo Sportu, kolejnych programów, które mają wyposażyć szkoły w salę, w boiska. Jest też program Aktywna Szkoła, gdzie są animatorzy, którzy pozwalają na to, żeby zajęcia były również po pracy szkoły, żeby uczniowie mogli skorzystać z bazy na przykład w weekendy. Natomiast byłam już w jednej ze szkół i powiedzieli mi, że u nich nie ma problemu zwolnień.
W Białymstoku?
Tak, w Białymstoku. Ja zadałam pytanie, no to co robicie? Cały czas nauczyciel ćwiczy razem z uczniami. I w klasach 1-3, i w starszych nauczyciel zawsze na lekcjach WF-u jest w dresie i realnie ćwiczy razem z uczniami. I mówi, że to powoduje, że uczniowie mają poczucie, że to nie jest coś, co się im narzuca i mówią, że nie mają kłopotu ze zwolnieniami.
No tak, ale to nie wystarczy.
No jak widać w tej
na
szkole.
Na wszystkich nie zadziała. Ja z kolei rozmawiam z nauczycielami z liceów, to mówią, że taki nauczyciel po WF-ie jest wyczerpany, bo ćwiczy, a dziewczyny nie chcą nic zrobić, nie chcą sobie połamać paznokci na przykład, nie chcą się spocić, zniszczyć fryzury, nie chcą, żeby im się makijaż rozmazał.
To jest rzeczywiście kwestia też bazy, która pozwoli na to, żeby po WF-ie jednak można było się opłukać. I to jest rzeczywiście jedno z tych wyzwań, które jeszcze stoją przed polskimi szkołami, bo oczywiście nie w każdej taka baza jest.
A jaki jest cel zmian w podstawie programowej? Co chcecie osiągnąć?
Zależy której. Jeżeli mówi pani o reformie 2026 roku, to przede wszystkim musimy pamiętać o jednym. To nie jest tylko zmiana podstawy programowej. To jest całościowa zmiana, która dotyczy w ogóle pewnej filozofii. My w testach PISA całkiem nieźle wypadamy, jeśli chodzi o ten komponent wiedzowy, chociaż spadliśmy. Spadliśmy
w stosunku do innych krajów. Ale nie lubią chodzić do
szkoły. Tak, ale wypadamy dramatycznie słabo, jeśli chodzi o te parametry, które dotyczą tego, chcę się uczyć. Jesteśmy na ostatnim miejscu, jeśli chodzi o tym, że jestem ciekawy, że się nauczę nowych rzeczy. Mamy też bardzo złą kondycję nauczycieli, jeśli chodzi o zadowolenie z pracy. Mamy brak poczucia przynależności do szkoły i w tych samych testach PISA jesteśmy na szarym końcu, jeśli chodzi o tego
praca
typu.
Praca w grupach jeszcze.
Tak. Bardzo ważnym elementem jest sprawczość. Czyli to, żeby rozumieć, że nasza edukacja zależy od nas. Tutaj rozmawialiśmy o przymusowych pracach domowych. Jeżeli w młodym człowieku nie wyrobi się nawyku, że on odrabia pracę domową po to, żeby się do czegoś przygotować, co będzie miał potem w szkole, to realnie rzecz biorąc on nie będzie się uczył całe życie, a mamy świat, w którym tak się zmieniają zawody, że każdy z młodych ludzi musi się liczyć z tym, że nie będzie wykonywał tego samego zawodu od momentu, w którym skończy szkołę średnią do starości.
Czyli jednak to wyposażenie w kompetencje miękkie jest
kluczowe.
Podstawowe.
I to wszyscy mówią, ci, którzy zajmują się na przykład HR-em w dużych korporacjach, że oni nawet nie potrzebują człowieka, który ma określone kompetencje merytoryczne.
My się szybko może nauczyć.
Dokładnie.
Dzisiaj.
Natomiast dużo bardziej potrzebują człowieka, który potrafi sobie radzić z nowoczesnymi narzędziami, między innymi ze sztuczną inteligencją, ale przede wszystkim umie pracować w grupie, umie się porozumieć.
Rozwiązywać konflikty.
Jest człowiekiem, który dokładnie nie ma problemu ze współpracą, potrafi być liderem zespołu, potrafi podzielić zadania, potrafi organizować swój czas.
I to ma być główny cel tych zmian. Bardzo dziękuję, a gościem Polskiego Radia Białystok była wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę.
Dziękuję państwu.